Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Inwazja Rosji na Ukrainę jest już faktem, ponieważ dynamika tego, co dzieje się wokół agresji Rosji na Ukrainę, jest wciąż zmieniająca się z godziny na godzinę, można powiedzieć. Rozpocznę od takiego kluczowego pytania, które zadają sobie chyba wszyscy, również analitycy. Czy Rosja zaatakuje całą Ukrainę i gdzie się zatrzyma?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja myślę, że sam Władimir Putin nie do końca jeszcze wie, co on będzie robił za kilka dni. On też po części czeka i obserwuje reakcję Zachodu. Wiemy, że już te pierwsze sankcje zostały wprowadzone. Też reakcja Ukrainy będzie miała znaczenie. To, co jest niepokojące, to to, że w tych dokumentach, które podpisał Władimir Putin w tym dekrecie o uznaniu suwerenności samozwańczych republik donieckich, jest jasno powiedziane, że Władimir Putin też uznaje dokumenty, które stworzyły te tak zwane republiki ludowe. I one zakładają, że terytorium, które przynależy do tych republik, to jest tak naprawdę cały obwód doniecki i cały obwód ługański, czyli ta część, która jest kontrolowana także przez Ukrainę obecnie. I tutaj pojawia się pytanie, co będzie dalej? Czy Władimir Putin będzie starał się prowadzić negocjacje z Ukrainą na temat przesunięcia tych granic? To oczywiście jest bez sensu, bo wiemy, że Ukraina się na to nie zgodzi. Czy będzie taka sytuacja, że po prostu dojdzie do takiej eskalacji i do po prostu konfliktu zbrojnego, który może się przerodzić po prostu w wojnę, tak?
Mówi pan o negocjacjach, dyplomacja zawodzi, świat nakłada na Rosję sankcje, mówił pan również o tym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, tutaj też wsłuchujemy się w jego głos, on jest bardzo ważny. Nie tylko Unia Europejska, nie tylko Australia, Kanada włączyła się również w te sankcje. Czy te sankcje wywierają jakikolwiek wpływ na Putina?
To znaczy ja myślę, że tutaj oczywiście na samego Władimira Putina i jego najbliższe otoczenie w tym momencie jeszcze nie. Ponieważ no, Władimir Putin jest taką osobą, która żyje w pewnej takiej bańce informacyjnej. On nie jest takim zwykłym, typowym człowiekiem, tak? Więc on myśli trochę w kategoriach innych niż większość polityków europejskich. Dla niego przede wszystkim kluczowa jest pewna misja, którą on musi wykonać. On uważa siebie za jednego z najwybitniejszych przywódców rosyjskich, jak Katarzyna II, czy Piotr I, czy Stalin. I on w pewnym sensie naśladuje ich działania. I dla Władimira Putina kwestia Ukrainy jest też kwestią w pewnym sensie stosunku do przeszłości, do Związku Radzieckiego, do Imperium Rosyjskiego. On uważa, że Ukraina w obecnym kształcie jest państwem sztucznym, ponieważ obejmuje część obszarów rosyjskich. I on uważa, że część wschodnia i południowa Ukrainy powinna być częścią Federacji Rosyjskiej i on powinien roztoczyć opiekę nad ludnością rosyjskojęzyczną z tych terenów. Więc dla niego to jest pewna też misja, można tak powiedzieć. Bo on myśli w kategoriach XIX-wiecznych, on myśli w kategoriach takich, można powiedzieć, panslawistów XIX-wiecznych, którzy uważają, że Zachód, Kościół katolicki, teraz Stany Zjednoczone, to są główne zagrożenia egzystencjalne z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej.
Ale przyzna pan, że świat pozwala mu na to. Ta sytuacja na Ukrainie przecież trwa nie od wczoraj, tylko od 2014 przynajmniej roku. Czy to nie jest trochę tak, że możni tego świata przyglądają się temu, jak zachowuje się Putin i nie reagują w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie?
Ja oczywiście mam świadomość, że możemy oczekiwać takich bardziej stanowczych reakcji, ale też musimy zrozumieć, że w jakich teraz jesteśmy realiach, tak? Najbardziej zabolałoby Rosję wprowadzenie sankcji w sektor wydobywczy, w sektor energetyczny, ale z drugiej strony te sankcje byłyby najbardziej odczuwalne także dla nas.
O tym mówił również premier Mateusz Morawiecki, że to jest właśnie to, w co powinno być pierwsze uderzenie.
To prawda, ale ja myślę, że też Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, one chcą zachować ten najmocniejszy argument na koniec, jeżeli dojdzie do wybuchu już takiej pełnoskalowej wojny. Teraz uderzają w otoczenie Władimira Putina, w banki rosyjskie, w papiery dłużne rosyjskie. To ma na celu przede wszystkim osłabienie wiarygodności Rosji na arenie międzynarodowej w tym aspekcie gospodarczym, ekonomicznym. Ja myślę, że tutaj to też jest, w tym momencie mamy taką rozgrywkę, która dalej trwa. To nie jest tak, że uznanie tych samozwańczych republik to jest koniec pewnej rozgrywki. Ona wchodzi w nowy etap, w którym Władimir Putin też czeka na dalsze propozycje dyplomatyczne z Zachodu, ale już stawia inne warunki. Na przykład teraz w tej wypowiedzi wczorajszej podkreśla na przykład, że Kolejnym warunkiem stabilizacji, jeżeli chodzi o wschód Ukrainy, jest uznanie de facto aneksji Krymu, tak? Dalej mówi o rozbrojeniu Ukrainy, czyli to jest jakiś kolejny kuriozalny argument.
Chciałbym poprosić pana też o komentarz, bo niepokojąca jest ta wypowiedź ambasador Ukrainy w Niemczech. Andriy Mielnik ostrzegł przed drastycznym rozszerzeniem konfliktu na Ukrainie i mówił również o tym, że niebezpieczeństwo wybuchu w Europie nowej wojny światowej jest bardzo realne.
Ja myślę, że jednak celem Władimira Putina jest przede wszystkim obszar proradziecki, bo jeżeli wsłuchamy się w owe orędzie, to dla niego kluczowe oczywiście znaczenie ma Ukraina i obszar proradziecki ogólnie, ale to nie znaczy, że Polska oczywiście może spać spokojnie, bo zauważmy, że on myśli w kategoriach pewnej ciągłości historycznej, czyli carska Rosja, ZSRR i obecna Rosja to jest jedność. On uważa, że bolszewicy popełnili fatalny błąd, dając zbyt dużą swobodę tym republikom poradzieckim. Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że ten konflikt się rozszerzy na inne państwa, ale bardziej jednak, moim zdaniem, bardziej realny scenariusz to jest taki, że Rosja anektuje pewien obszar Ukrainy, pewnie te obszary wschodnie, południowe, jeżeli dojdzie do eskalacji wojny. I w tym momencie pytanie jest takie, jak zareaguje Zachód? Co będzie dalej, tak?
No właśnie, Joe Biden mówi między innymi, chcemy wysłać jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami będą bronić każdego cala terytorium NATO i trzymać się zobowiązań, które podjęte zostały w ramach sojuszu. Ta wypowiedź Bidena jest bardzo ważna, ale pytanie, czy te sygnały, które są wysyłane do Putina, są właśnie jednoznaczne, są na tyle mocne, że on zareaguje przynajmniej cofnięciem się z tych swoich planów.
Ja myślę, że tutaj działania Stanów Zjednoczonych, one miały na celu właśnie wycofanie się częściowe Rosji z tych planów, bo to, że Amerykanie od kilku już tygodni, jak tylko pozyskają jakieś informacje wywiadowcze, wprost o tym mówią i sam prezydent Joe Biden o tym wprost mówi, podawał kilka już dat tej potencjalnej agresji rosyjskiej. Ja myślę, że to nie jest bez powodu, że on chce pokazać, że on zna plany rosyjskie i że Rosja nie będzie mogła wykorzystać jakichś prowokacji, aby ten konflikt rozpocząć i zrzucić całą winę na Ukrainę. Bo to też by nie skutkowało, krótko mówiąc, o wiele bardziej stanowczymi sankcjami, jeżeli mamy świadomość tego, że to jest agresja, a nie jakaś tam powiedzmy rzekoma operacja, która ma na celu ochronę ludności rosyjskojęzycznej, to też działanie Zachodu musi być inne. To jest trochę jak z tym zestrzeleniem Boeinga nad Ukrainą malezyjskiego. No tutaj po prostu Zachód nie miał wyboru. On musiał te sankcje nałożyć, ponieważ no, te dowody były tak mocne, że trudno było zignorować ten fakt zestrzelenia samolotu nad Ukrainą. Ale mówię, no problem jest taki, czy my jesteśmy gotowi płacić za gaz 2-3 razy więcej. Czy my jesteśmy gotowi płacić za ropę naftową 2-3 razy więcej. Bo prawda jest taka, że w krótkiej perspektywie nie jesteśmy w stanie znaleźć alternatywy dla rynku rosyjskiego, ponieważ Unia Europejska jest zbyt uzależniona od Rosji w tym aspekcie energetycznym.
Czy możemy coś powiedzieć, żeby troszeczkę uspokoić te emocje, które przecież nam codziennie towarzyszą, bo oglądamy, słuchamy, komentujemy, co dzieje się na Ukrainie?
Ja myślę, że przede wszystkim tutaj takim optymistycznym akcentem jest postawa samej Ukrainy. Ukraina zachowuje się w sposób taki przewidywalny. Wiem, że niektórzy analitycy krytykują Wołodymyra Zełenskiego za to, że on jest zbyt może stanowany, ale myślę, że tutaj jego postawa jest jak najbardziej racjonalna, ponieważ on ma świadomość tego, że Rosja będzie prowokowała. To samo, co było w 2008 roku w Gruzji, bo przecież nie jest tajemnicą, że tam też Rosjanie wysłali wojska do Abchazji i Osetii Południowej i te wojska prowokowały Gruzję do odpowiedzi na ataki tych sił tzw. pokojowych rosyjskich. Ukraina na szczęście ma tego świadomość. To widać z działań armii ukraińskiej, z wypowiedzi prezydenta Zełenskiego i mam nadzieję, że Rosjanie też przemyślą swoją postawę i w obliczu tych sankcji, które też one są jeszcze nie w pełni wprowadzone, jednak wycofają się z części tych pomysłów, ponieważ ta wojna naprawdę może zdestabilizować przede wszystkim Rosję i Ukrainę. Dwa państwa najbardziej odczują tę wojnę oczywiście. I tutaj gospodarka rosyjska i ukraińska no, będzie zdewastowana tym konfliktem. A jak ona się potoczy dalej, jaki będzie miała wpływ na region, na całą Europę, no trudno powiedzieć oczywiście, bo to będzie zależało od wielu czynników. Ale to jest dla nas oczywiście niepokojące, bo możemy oczekiwać wzrostu cen surowców węglowodorowych, no i też migracji sporej, przymusowej z Ukrainy, co będzie też wyzwaniem, między innymi dla Polski także.
Róbmy wszystko i dyplomaci niech robią wszystko, żeby ten konflikt się nie rozszerzał. Stanowczość zawsze pozostawia otwarte drzwi do dyplomacji. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za ten komentarz i za tę rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.